kiedy kładziesz rączki pod głowę i zapadasz w baśniowy sen. Mały książę przychodzi z różą, sypiąc w koło słoneczny pył. Skrzą się twoje loki złociste, jakby skrzat w nich zamieszka lub elf. Dobre wróżki przychodzą tu wszystkie, niosą bajki w koszykach swych. Pod powieką dzieją się dziwy, lalki tańczą, pluszowy miś szuka miodu w lesie prawdziwym. Bardzo szeroko biegną dzieci ze wszystkich stron. Jak się zbudzisz, mały syneczku, narysujesz baśniowy świat. Złote słońce, drzewa nad rzeką, może będę tam również ja. Pod powieką dzieją się dziwy, lalki tańczą, pluszowy miś szuka miodu w lesie prawdziwym.
Dziwy dzieją się nie tylko pod powieką, często również w życiu, a chyba jeszcze częściej w baśniach. Oto bardzo nietypowe wydarzenia przedstawione w jednej z baśni braci Grimm. Czyta Krystyna Czubówna.
Wierny Jan. Żył raz król, który zachorował. Leżąc zbolały, pomyślał: wkrótce umrę, zbliża się śmierć. A potem nakazał: wezwijcie mojego wiernego Jana, chcę z nim porozmawiać. Wierny Jan był jego ulubionym sługą. Nosił ten przydomek, bo przez całe swoje długie życie wiernie służył królowi. Kiedy wszedł do sypialni, władca przywołał go skinieniem ręki i powiedział: mój drogi wierny Janie, wkrótce odejdę z tego świata i martwię się o swojego syna. To dobry chłopiec, ale jest młody i nie zawsze wie, co dla niego najlepsze. Nie umrę w spokoju, jeśli mi nie przyrzekniesz, że będziesz dla niego jak przybrany ojciec i nauczysz go wszystkiego, co powinien wiedzieć. Chętnie się tego podejmę, odparł wierny Jan. Nigdy go nie opuszczę i będę mu wiernie służyć, choćbym miał poświęcić własne życie. To dla mnie wielka pociecha, rzekł król. Mogę teraz spokojnie zamknąć oczy. Kiedy odejdę, pokaż mu cały zamek, wszystkie piwnice, komnaty, korytarze i skarby, które się tam znajdują. Ale nie pozwól mu wejść do komnaty na końcu długiej galerii. Wisi tam portret księżniczki Złotego Pałacu. Jeśli mój syn go zobaczy, zaraz się w niej zakocha. Będziesz wiedział, że to się stało, bo padnie nieprzytomny na ziemię. A potem zacznie się dla niej narażać na różne niebezpieczeństwa. Nie dopuść do tego, Janie. To ostatnia rzecz, o jaką cię proszę. Wierny Jan przyrzekł spełnić prośbę swego władcy, a wtedy król opadł na poduszki i umarł. Po pogrzebie wierny sługa zwrócił się do młodego króla. Pora, żebyś obejrzał wszystkie swoje skarby, wasza królewska mość. Twój ojciec kazał mi cię oprowadzić po zamku. Teraz należy on do ciebie i powinieneś wiedzieć, jakie dobra się w nim znajdują. Jan pokazał mu cały zamek, parter, piętra, strychy i piwnice. Młody król obejrzał wszystkie wspaniałe komnaty, wszystkie z wyjątkiem jednej, ponieważ wierny Jan nie zabrał go do pokoju na końcu długiej galerii, gdzie wisiał portret księżniczki Złotego Pałacu. Malowidło znajdowało się w takim miejscu, że musiał je zobaczyć każdy, kto wszedł do środka, i było namalowane tak zręcznie i wiernie, że księżniczka zdawała się żyć i oddychać. Trudno by sobie wyobrazić piękniejszą istotę. Król zauważył, że wierny Jan zawsze omija drzwi tej komnaty lub próbuje odwrócić jego uwagę, gdy są w pobliżu. Daj spokój, Janie. Widzę, że nie chcesz, bym tam wszedł. Dlaczego nigdy nie otwierasz tych drzwi? W środku jest coś przerażającego, wasza królewska mość. Nie powinieneś tego oglądać. Muszę to zobaczyć. Widziałem cały zamek z wyjątkiem tej komnaty. Chcę wiedzieć, co w niej jest. Usiłował otworzyć drzwi siłą, ale wierny Jan go powstrzymał. Obiecałem twojemu ojcu królowi, że nie pozwolę ci zajrzeć do środka, powiedział. Przyniesie to nam obu nieszczęście. Mylisz się, odparł młody król. Tak bardzo pragnę zobaczyć, co jest w środku, że jeśli tam nie wejdę, właśnie to przyniesie nam nieszczęście. Nie zaznam spokoju we dnie ani w nocy, póki się nie dowiem, co tam jest. Otwórz drzwi, Janie. Wierny Jan zrozumiał, że nie ma wyboru. Z ciężkim sercem, głęboko wzdychając, zdjął z kółka klucz i otworzył drzwi. Wszedł pierwszy w nadziei, że może zasłoni portret przed wzrokiem króla, ale na próżno. Młodzieniec stanął na palcach i spojrzał mu przez ramię. I wydarzyło się to, co przepowiedział stary monarcha. Kiedy jego syn zobaczył portret, natychmiast padł nieprzytomny na podłogę. Wierny Jan zaniósł młodego króla do jego komnaty. O Boże, pomyślał, to zły omen na samym początku panowania nowego władcy. Jakie nieszczęścia nas teraz spotkają. Król wkrótce odzyskał przytomność i powiedział: Cóż za piękne malowidło, jaka śliczna dziewczyna, kto to? Księżniczka Złotego Pałacu, odrzekł wierny Jan. Ach, zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia, Janie. Kocham ją tak bardzo, że nie da się tego wyrazić słowami. Janie, mój wierny sługo, musisz mi pomóc. Jak mógłbym ją poznać? Wierny Jan usilnie się nad tym zastanawiał. Wiadomo było, że księżniczka żyje w samotności. Jednak wkrótce Jan obmyślił pewien plan. Wszystko, co ją otacza, zostało zrobione ze złota, wyjaśnił królowi. Stoły, krzesła, talerze, kanapy, noże i widelce – wszystko jest szczero złote. Wśród swoich skarbów, najjaśniejszy panie, jak zapewne pamiętasz, masz 5 ton złota. Proponuję wezwać nadwornych złotników i kazać im z 1 tony kruszcu sporządzić różne piękne zabawki. Ptaki, dziwne zwierzęta i tak dalej. Mogą się spodobać księżniczce. Zobaczymy, czy dopisze nam szczęście. Król wezwał złotników i wytłumaczył im, o co chodzi. Pracowali dzień i noc, aż przygotowali mnóstwo przedmiotów pięknych. Młody król był pewien, że księżniczka nigdy nie widziała czegoś podobnego. Złoto załadowano na statek, a wierny Jan i król przebrali się za kupców i to tak udatnie, że byli nie do rozpoznania. Statek podniósł kotwicę i popłynął przez morze, aż dotarł do miasta, w którym mieszkała księżniczka Złotego Pałacu. Myślę, że wasza królewska mość powinien zaczekać na pokładzie, powiedział wierny Jan. Zejdę na ląd, by sprawdzić, czy potrafimy zainteresować księżniczkę naszym złotem. A ty, najjaśniejszy panie, wynieś trochę rzeczy na pokład, aby mogła na nie popatrzeć. Przystrój nieco nasz statek. Król skwapliwie się tym zajął, a wierny Jan zszedł na ląd, niosąc w tobołku parę mniejszych przedmiotów i podążył prosto do pałacu. Na dziedzińcu zobaczył piękną dziewczynę, która 2 złotymi wiadrami nabierała wodę z 2 studni. W pierwszej była zwykła woda, a w drugiej lśniąca barwami tęczy. Służąca już miała się odwrócić i odejść, gdy zauważyła wiernego Jana i spytała, kim jest. Jestem kupcem z dalekiego kraju, odrzekł. Przybyłem sprawdzić, czy ktoś jest zainteresowany kupnem naszego złota. Otworzył tobołek i pokazał złote przedmioty. Och, jakie piękne rzeczy, zawołała dziewczyna. Postawiła wiadra i zaczęła po kolei oglądać złote wyroby. Muszę powiedzieć o tym księżniczce. Uwielbia złoto i jestem pewna, że kupi od was to wszystko. Wzięła wiernego Jana za rękę i zaprowadziła go na piętro, bo była pokojówką księżniczki. Kiedy księżniczka zobaczyła złote przedmioty, wykrzyknęła z zachwytem. Jeszcze nigdy nie widziałam takich kunsztownych wyrobów. Muszę je mieć. Podaj cenę. Kupię je wszystkie. Najjaśniejsza pani, tak naprawdę jestem tylko sługą, odparł wierny Jan. Właścicielem tych wyrobów jest mój pan i to on ustala ceny. A te nieliczne próbki, które przyniosłem, nie mogą się równać z tym, co mamy na statku. Przywieźliśmy najpiękniejsze rzeczy, jakie kiedykolwiek wykonano ze złota. Przynieście je do pałacu, rozkazała księżniczka. Cóż, chcielibyśmy to zrobić, ale jest ich całe mnóstwo. Przetransportowanie ich tutaj trwałoby wiele dni, a twój pałac, chociaż wielki i wspaniały, nie ma dostatecznej liczby komnat, byśmy mogli rozłożyć wszystkie nasze towary. Wierny Jan liczył na to, że podsyci ciekawość księżniczki i nie pomylił się, bo odpowiedziała. W takim razie przyjdę na wasz statek i obejrzę skarby twojego pana. Zabierz mnie do portu. Wierny Jan, bardzo zadowolony, zaprowadził ją na statek. Kiedy młody król zobaczył księżniczkę na nabrzeżu, zdał sobie sprawę, że jest jeszcze piękniejsza niż na portrecie i serce mało nie wyskoczyło mu z piersi. Pomógł jej wejść po trapie, a potem zszedł z nią do ładowni, gdy tymczasem wierny Jan został na pokładzie. Rzućcie cumy i postawcie wszystkie żagle, zwrócił się do bosmana. Niech statek pędzi jak wiatr. W ładowni król pokazywał księżniczce złote naczynia i inne piękne przedmioty. Ptaki, zwierzęta, drzewa i kwiaty. Niektóre realistyczne, inne fantastyczne. Mijały godziny, a dziewczyna nawet nie zauważyła, że statek płynie. Kiedy obejrzała już wszystko, westchnęła z zadowoleniem. Dzięki, panie, powiedziała. Co za piękny zbiór wyrobów ze złota. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Naprawdę cudowne. Pora jednak, bym wracała do swego pałacu. Wyjrzała przez bulaj i spostrzegła, że znajdują się na pełnym morzu. Co robisz, panie? wykrzyknęła. Gdzie jesteśmy? Oszukałeś mnie. Mówiłeś, że jesteś kupcem, ale to na pewno nieprawda. Musisz być piratem. Czyżbym została porwana? Och, wolałabym umrzeć. Król ujął ją za rękę i odrzekł. Rzeczywiście nie jestem kupcem. Jestem królem, równie dobrze urodzonym jak ty. Podstępem zwabiłem cię na statek, bo kocham cię najmocniej na świecie. Kiedy ujrzałem w swoim pałacu twój portret, padłem nieprzytomny na podłogę. Grzeczne zachowanie króla uspokoiło księżniczkę Złotego Pałacu. Wzruszona jego słowami, zgodziła się go poślubić. Statek płynął naprzód, a wierny Jan siedział na rufie, grając na skrzypcach. Nagle nad statkiem pojawiły się trzy kruki. Krążyły przez chwilę, po czym usiadły na bugszprycie. Jan przestał grać i zaczął słuchać, o czym mówią, bo rozumiał mowę ptaków. Kra, kra, powiedział pierwszy. Patrzcie, król zabiera księżniczkę Złotego Pałacu do swojego królestwa. Tak, ale jeszcze jej nie zdobył, zakrakał drugi. Ależ zdobył, rzekł trzeci. Kra, kra, oto ona siedzi z nim na pokładzie. Nic mu to nie pomoże, oświadczył pierwszy. Kiedy zejdą na ląd, powita ich kasztanowaty koń, a król spróbuje go dosiąść. Kra, kra, ale jeśli to zrobi, koń wzbije się w powietrze i odleci, a król nigdy więcej nie zobaczy księżniczki. Kra, kra, zakrakał drugi kruk. Czy można temu zapobiec? Tak, naturalnie, ale oni o tym nie wiedzą. Jeśli ktoś inny wsiądzie na konia, wyjmie pistolet z olster i zastrzeli zwierzę, król będzie bezpieczny. Kra, kra. Jeśli ten, kto to zrobi, powie królowi, dlaczego zabił konia, jego nogi zmienią się w kamień od stóp do kolan. Wiem jeszcze więcej, odezwał się drugi kruk. Nawet jeśli koń zginie, królowi wciąż zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Kiedy wejdą do pałacu, będzie tam na niego czekać piękna szata weselna leżąca na złotej tacy, z pozoru utkana ze złota i srebra, ale tak naprawdę zrobiona z siarki i smoły. Jeśli król ją przywdzieje, szata spali mu ciało do kości. Kra, kra. I nie można go ocalić? Spytał trzeci kruk. Och, można, to proste, ale ludzie o tym nie wiedzą. Ktoś musi włożyć rękawiczki, wziąć szatę i wrzucić ją do ognia. Kiedy się spali, król będzie bezpieczny. Kra, kra. Ale jeśli ten człowiek powie królowi, dlaczego spalił szatę, zmieni się w kamień od kolan do serca. Co za koszmarny los, rzekł trzeci kruk. Ale to nie koniec niebezpieczeństw. Nawet jeśli szata spłonie, król straci narzeczoną. Po ceremonii zaślubin, gdy rozpoczną się tańce, młoda królowa nagle zblednie i padnie martwa na posadzkę. Czy można ją uratować? Spytał pierwszy kruk. Tak, bardzo łatwo, jeśli zna się sposób. Ktoś powinien ją unieść, ugryźć w prawą pierś, wyssać trzy krople krwi, a następnie je wypluć. Wtedy królowa powróci do życia. Ale jeśli człowiek, który to zrobi, wyjaśni królowi przyczynę swojego postępowania, całe jego ciało zmieni się w kamień, od czubka głowy aż do stóp. Kra, kra. Kruki odleciały. Wierny Jan, który zrozumiał każde słowo, stał się smutny i milczący. Jeśli nie zrobi tego, o czym mówiły kruki, jego pan umrze, a jeżeli wytłumaczy mu, dlaczego tak dziwnie się zachowuje, zmieni się w kamień. W końcu rzekł sobie w duchu, to mój pan i ocalę mu życie, nawet jeśli będę musiał poświęcić własne. Kiedy przybyli do brzegu, wszystko potoczyło się dokładnie tak, jak opisał kruk. Do króla przybiegł galopem wspaniały kasztanowaty ogier ze złotym siodłem i uzdą. — To dobry znak! — zawołał król. — Pojadę na nim do pałacu. Już miał zamiar wskoczyć na siodło, gdy wierny Jan nagle go odepchnął i wsiadł na konia. Po chwili wyciągnął z olster pistolet i zastrzelił rumaka. Inni słudzy króla nie lubili Jana, więc zawołali: wstyd zabić tak pięknego ogiera i nie wolno odpychać króla w taki sposób, gdy chce jechać do pałacu. Trzymajcie języki na wodzy, rozkazał król. Mówicie o wiernym Janie. Na pewno miał ważne powody, by tak postąpić. Pojechali do pałacu. Jak przepowiedział kruk, w sieni czekała na króla piękna szata leżąca na złotej tacy. Wierny Jan obserwował wszystko uważnie i ledwie król sięgnął po szatę, on szybko chwycił ją dłońmi obleczonymi w rękawiczki i wrzucił do ognia. Natychmiast buchnęły wysokie płomienie. Pozostali słudzy zaczęli szeptać między sobą. Widzicie, widzicie, co zrobił? Spalił szatę weselną króla. Ale młody władca ich uciszył. Dość tego. Jestem pewien, że Jan miał ważne powody. Zostawcie go w spokoju. Później odbyły się zaślubiny. Po ceremonii zaczęły się tańce, a wierny Jan stał pod ścianą sali balowej, nie spuszczając wzroku z królowej. Nagle zbladła i runęła na posadzkę. Jan natychmiast do niej podbiegł, wziął ją na ręce i zaniósł do sypialni króla. Położył ją na łóżku, po czym uklęknął, ugryzł ją w prawą pierś, wyssał 3 krople krwi, a następnie je wypluł. Królowa od razu otworzyła oczy, rozejrzała się i usiadła. Oddychała normalnie i była zupełnie zdrowa. Król widział wszystko i nie rozumiał, dlaczego Jan postąpił w ten sposób. Wpadł w gniew i kazał strażnikom natychmiast wtrącić go do lochu. Nazajutrz rano wierny Jan został skazany na śmierć i zaprowadzony na szubienicę. Kiedy już stał z pętlą na szyi, odezwał się. Każdy skazany na śmierć ma prawo do ostatniego słowa. Czy ja również mam takie prawo? Tak, potwierdził król. Masz takie prawo. Zostałem skazany niesprawiedliwie, rzekł Jan. Zawsze byłem wobec ciebie lojalny, najjaśniejszy panie, podobnie jak wobec twojego zmarłego ojca. I opowiedział o rozmowie kruków siedzących na bugszprycie statku, które opisały dziwne sposoby ocalenia króla i królowej przed śmiercią. Wysłuchawszy Jana, król zawołał: o mój wierny Janie, ułaskawiam cię, natychmiast sprowadźcie go na dół. Ale z Janem zaczęło się dziać coś dziwnego. Ledwie wypowiedział ostatnie słowo, jego stopy, nogi, tułów, ramiona, a w końcu i głowa zmieniły się w kamień. Król i królowa byli zrozpaczeni. Ach, co za straszliwa nagroda za wierność! Wykrzyknął król, po czym kazał zanieść kamienny posąg do sypialni i postawić obok swojego łoża. Kiedy na niego patrzył, po policzkach ciekły mu łzy i mówił: ach, gdybym tylko mógł przywrócić ci życie, mój drogi wierny Janie. Mijał czas i królowa urodziła 2 zdrowych, wesołych bliźniaków, którzy stali się dla niej źródłem wielkiej radości. Pewnego dnia, gdy poszła do kościoła, obaj chłopcy bawili się w sypialni ojca, a król spojrzał na kamienny posąg i tak jak zwykle rzekł: ach, mój drogi wierny Janie, gdybym tylko mógł przywrócić ci życie. I nagle, ku jego zdumieniu, posąg odpowiedział: możesz przywrócić mi życie, jeśli poświęcisz to, co kochasz najbardziej. Dla ciebie poświęcę wszystko, co mam, odparł król. Musisz własnoręcznie uciąć głowy swoim synom i pokropić mnie ich krwią, a wtedy ożyję. Król wpadł w przerażenie. Zabić swoje ukochane dzieci? Co za straszliwa cena! Ale pamiętał, że wierny Jan był gotów oddać własne życie za niego i królową. Zebrał siły, wyciągnął miecz i odrąbał głowy swoim synom. Kiedy pokropił kamienny posąg ich krwią, zmienił się on w żywego człowieka, poczynając od głowy, a kończąc na palcach nóg. I oto przed królem stał wierny Jan, żywy i zdrowy. Wasza królewska mość, dochowałeś mi wierności i spotka cię nagroda, powiedział do króla. Wziął głowy dzieci, umieścił je na szyjach i posmarował ich własną krwią, a wtedy chłopcy ożyli. Usiedli, mrugając powiekami, po czym zaczęli się bawić i skakać, jakby nic się nie stało. Król był w niebo wzięty. Kiedy usłyszał, że królowa wraca z kościoła, kazał Janowi i dzieciom schować się w szafie. — Modliłaś się, moja droga? — spytał, gdy weszła. — Tak — odpowiedziała. — Jednak nie mogę przestać myśleć o wiernym Janie i strasznym losie, jaki go spotkał z naszego powodu. — Cóż, możemy go wskrzesić, ale za wysoką cenę — odparł król. — Musimy poświęcić naszych synów. Królowa pobladła. Serce zamarło jej z przerażenia, lecz rzekła: jesteśmy mu to winni, bo wiernie nam służył. Król poczuł radość, że zareagowała tak samo jak on, po czym otworzył drzwi szafy, z której wyszedł Jan wraz z dwoma małymi chłopcami. Niechaj Bogu będą dzięki, zawołał. Wierny Jan został ocalony, a nasi dwaj synowie żyją. Opowiedział królowej całą historię. A później wszyscy żyli razem długo i szczęśliwie.
Krystyna Czubówna przeczytała baśń braci Grimm zatytułowaną Wierny Jan, baśń pochodzącą z tomu Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży bez cenzury, wydanego w roku 2014. Dla jasności, bracia Grimm posługiwali się językiem niemieckim i to on stanowił podstawę dawniejszych przekładów na polski. Tym razem tłumaczenie szło inną drogą. Współczesną anglojęzyczną wersję baśni stworzył Filip Pullman, a na polski przełożył je Tomasz Wyżyński.
Uśmiechnęła się noc od zachodu, srebro gwiazd wsypała na niebo. Już błękitny anielski korowód idzie w świat z betlejemską kolędą. Rozśpiewały się obłoki, roztańczyły, zaiskrzyły wszystkie gwiazdy, rozdzwoniły, rozdawały się śniegowe płatki dla dzieciątka maleńkiego i dla matki. Uśmiechnęła się matka do syna, tyle lat przyszło czekać na ciebie. W świat się niesie dziś dobra nowina, każdy chce przyjąć dziecię do siebie. Rozśpiewały się obłoki, roztańczyły, zaiskrzyły wszystkie gwiazdy, rozdzwoniły, rozdawały się śniegowe płatki dla dzieciątka maleńkiego i dla matki. Uśmiechnęła się noc od zachodu, srebro gwiazd wsypała na niebo. Już błękitny, anielski korowód idzie w świat z betlejemską kolędą.
Zapraszamy do reklamy.